z 27% poparciem, a trzecia prawicowa populistyczna Alternatywa dla Niemiec, czyli AfD, z 20% poparciem. Głosowała także Słowenia. Tam obywatele wybierali parlament. Po podliczeniu 65% głosów okazuje się, że zwyciężyła słoweńska Partia Demokratyczna byłego premiera Janeza Janszy. Na drugim miejscu w parlamencie znalazł się Ruch Wolności obecnego premiera Słowenii Roberta Goloba. We Włoszech trwa natomiast dwudniowe referendum konstytucyjne dotyczące rządowego projektu reformy sądownictwa. Głosowanie zakończy się jutro o 15. Rozmowy z Ukrainą były konstruktywne, poświęcone bezpieczeństwu Ukrainy, poinformował specjalny wysłannik Białego Domu do spraw misji pokojowych Steve Witkoff po zakończonej dziś dwudniowej rundzie rozmów z delegacją Ukrainy na Florydzie. Wcześniej prezydent Ukrainy powiedział, że rezultatem rozmów może być kolejna wymiana jeńców z Rosją. Nawet 700 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody. W Światowy Dzień Wody Polska Akcja Humanitarna przypomina, że to, co wielu z nas wydaje się czymś naturalnym, dla wielu jest przywilejem, który może uratować życie. Jak mówi rzecznik PAH Helena Krajewska, szczególnie teraz, podczas konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, widać, jak woda może być wykorzystywana jak broń w stosunku do zwykłych ludzi.
Wystarczy wymienić konflikt między Indiami i Pakistanem, czy niszczenie infrastruktury wodno-sanitarnej w Strefie Gazy, odcinanie ludności cywilnej od ujęć wody.
Polska Akcja Humanitarna od lat pomaga tym, którzy nie mają dostępu do czystej wody. W tym roku wolontariusze działają m.in. w Strefie Gazy czy w Libanie. Warszawa rusza pełną parą z wiosennymi remontami. Inwestycje, które zostały wstrzymane przez silne mrozy, wreszcie zostaną dokończone. Na początku maja remonty odbędą się na Szwole Żerów, Koszykowej, Połczyńskiej, Łabiszyńskiej, Madalińskiego, Łojewskiej i Rozbrat.
No mówimy o takich remontach, gdzie zamykamy ulicę na cały weekend, jest wymieniana absolutnie cała nawierzchnia bieżni. Rozpoczęliśmy bardzo ważną inwestycję dla rowerzystów, czyli w Alei Jana Pawła.
Mówił Paweł Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich. W tym roku wyremontowane ma być co najmniej 40 kilometrów warszawskich ulic. Ostróda też będzie lśnić przed sezonem turystycznym. Miasto wyda 150 tysięcy złotych na naprawę infrastruktury. To m.in. wymiana desek na bulwarze czy mycie koszy na śmieci i malowanie ławek, mówi Beata Janowiak z Naczelnego Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Ta umowa obejmuje naprawę 140 koszy i 180 ławek, w szczególności na bulwarze europejskim. Na montażu na przykład wyrwanych koszy, na uzupełnieniu desek w ławkach.
Prace mają być prowadzone w kwietniu, a efekty mamy zobaczyć w majówkę. A Lublin chce być jak Kraków. Rusza wielka przebudowa Błoni między Lubelskim Zamkiem a Starym Miastem. Miasto chce, żeby teren pełnił podobną funkcję jak krakowski Kazimierz. Będą tam miejsca do wypoczynku i rekreacji przez cały rok, mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
I powstanie też specjalne miejsce w formie placu z przyłączami do organizacji wydarzeń kulturalnych, festiwali, jarmarków i różnych wydarzeń. Między innymi również tych związanych z obchodami Europejskiej Stolicy Kultury 2029.
Rewitalizacja rozpocznie się już w przyszłym roku, a prace mają zakończyć się do końca przyszłego roku. Jutro od wczesnego poranka na północy kraju mogą się pojawiać gęste mgły ograniczające widzialność lokalnie nawet do 300 metrów. W ciągu dnia będą zanikać. W ciągu dnia także przelotne opady deszczu na północy i na zachodzie, a maksymalnie na termometrach od 11 do 15 stopni.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mehakian.
Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
Jesteś psychoterapeutą, konsultantem biznesowym, ale też tutaj warto podkreślić, że swój doktorat poświęciłeś kinoterapii, filmoterapii, czyli właściwie czemu?
Tak, zacznę od tego, że to jest obszar, który coraz częściej jest badany i coraz więcej możemy znaleźć literatury na ten temat, mianowicie związku między filmem fabularnym a tym, co się dzieje w naszym umyśle. Czyli chodzi o to, w dużym skrócie, że oglądanie filmów i seriali wywołuje w nas cały szereg różnych emocji, czasami nawet takich bardzo intensywnych, ponieważ czasami pewne fragmenty obejrzane przez nas trafiają na takie bardzo wrażliwe w nas obszary. No i ta praca terapeutyczna, przy której łączymy, korzystamy z filmu jako narzędzia oczywiście, polega na tym, że podążamy za tymi emocjami, które się w nas pojawiły i się zastanawiamy, skąd one się wzięły. Tak w bardzo dużym skrócie.
A w mniejszym skrócie, kiedyś tutaj rozmawialiśmy w Dobrej Terapii o tych badaniach i mogą Państwo znaleźć te rozmowy w podcastach, tylko gdzieś daleko, daleko, bo już, no już ponad, no już prawie 5 lat prowadzimy tutaj audycję Dobra Terapia na antenie TOK FM, więc to było gdzieś na samym początku, mam wrażenie, tej naszej wspólnej radiowej przygody, ale też mamy cykl w ramach Dobrej Terapii, właśnie kinoterapii, gdzie omawiamy różnego rodzaju filmy i seriale i tym razem bierzemy na tapet serial Niebo. I tutaj jest ważne zaznaczenie. Będziemy po pierwsze podawać różnego rodzaju spoilery, chociaż akurat to nie jest serial, który w tych spoilerach jakoś, mam wrażenie, to nie o to chodzi.
Nie ucierpi na tym.
Nie ucierpi na tym, ale tak, nie rozmawiamy o prawdziwej historii, tylko o tym, co jest przedstawione w serialu. To jest bardzo ważne, bo to jest serial bazujący na prawdziwej historii. Nie rozmawiamy o tym, jaka jest wartość artystyczna tego serialu. Tutaj mamy osoby, które na antenie się tym zajmują i im zostawiamy ten kawałek. Rozmawiamy o właśnie tym, jakie mechanizmy psychologiczne, co tam widać, no i jak reagujemy na ten serial, a właściwie pewnie ty mi zadasz za chwilę pytanie, o czym dla mnie jest ten serial, żeby się od tego odbić.
Ja postaram się jakoś zaskoczyć jednak ciebie i państwa, zobaczymy. Natomiast mówiąc jeszcze kilka słów na temat tego, o czym będzie, co będzie można zrobić wokół tej filmoterapii, kinoterapii. Otóż chodzi o to, że to jest pewnego rodzaju okazja do tego, żeby się przyjrzeć temu, co się w nas dzieje, bo ten serial porusza kilka bardzo ważnych elementów i wbrew pozorom ten główny wątek związany z sektą no jest ciekawy, ale wcale nie najważniejszy w kontekście tego, tej wartości właśnie takiej emocjonalnej. W związku z tym w zasadzie już teraz zachęcamy Państwa, żebyście do nas dzwonili, bo dodajemy, że podczas dzisiejszej audycji będzie można z nami porozmawiać. Numer telefonu do studia to 22 44 44 044 i będzie można porozmawiać z nami na temat tego, co w was ten serial wywołał, jeśli obejrzeliście. Natomiast będzie można też do nas zadzwonić, jeśli tego serialu jeszcze nie obejrzeliście, ale na przykład chcielibyście powiedzieć o tym, co takiego, jakie osobiste doświadczenia macie związane z oddawaniem kontroli nad własnym życiem. Czasami to robimy właśnie w relacjach, czasami to robimy angażując się w jakieś sekty, czasami to się nawet dzieje w stosunku pracy, w sensie myśląc o takich realiach zawodowych. O tym właśnie dziś będziemy rozmawiali, także zachęcamy, żebyście Państwo do nas dzwonili. No więc
dla tych z Państwa też, którzy na przykład nie chcą zadzwonić, mogą też Państwo nas pisać w mediach społecznościowych, na przykład na naszych profilach na Instagramie. Jeżeli chcą Państwo czymś się podzielić, ale na przykład telefon nie jest tą formą.
Tak, często udaje nam się to zrobić jednocześnie, czyli jesteśmy na bieżąco w tych mediach społecznościowych, również obserwujemy, czy Państwo nie zadaliście nam jakiegoś pytania, ale rzeczywiście rozmowa na antenie to też ma swoje zalety, bo to
oczywiście
jest bardzo, bardzo przyjemne. Ja bardzo lubię, my lubimy bardzo, jak Państwo do nas dzwonicie, bo to Wy jesteście właśnie centralnym punktem tych naszych audycji. No więc przechodząc do rzeczy, obejrzałaś pewnie ten serial, wiadomo.
Tak. Przygotowując się do audycji, tak się złożyło, że tak.
Tak. No, odczytuję w tym zdaniu, że może to nie jest twój ulubiony serial.
Wiesz co, to nie chodzi nawet o to, czy jest ulubiony. On jest poruszającym serialem, ale też takim wprowadzającym mnie w takie no trochę niezrozumienie. W tym sensie, że trudno mi było zrozumieć, jakie mechanizmy działały na poszczególnych bohaterów, szczególnie na głównego bohatera, że wylądował w takim miejscu, w jakim wylądował, tak? Bo mamy bohatera, bardzo młodego człowieka, tuż przed studiami, który poznaje pewnego, nie wiem, możemy go określić guru sekty, jakiegoś lidera sekty i właściwie zostawia całe swoje życie i zaczyna żyć w tym tytułowym niebie.
Tak, dokładny tytuł tego serialu to jest Niebo, rok w piekle. Można znaleźć ten serial na HBO. Także dla tych z Państwa, którzy tego nie obejrzeli, żeby można było, żebyście wiedzieli, gdzie można znaleźć. No właśnie, to jest ciekawe, co mówisz, bo bardzo istotne w tym rozumieniu pracy z filmem jest to, że kompletnie nie ma znaczenia, jakiego kalibru to jest dzieło, i okazuje się, że taka gotowość do...
Też sugeruję, że to nie jest twój ulubiony serial.
To znaczy, to jest, myślę, bardzo dobry materiał do tej pracy takiej kinoterapeutycznej, ale rzeczywiście to nie jest taki najlepszy serial, no, w znaczeniu takim właśnie, może właśnie takim, nad którym my się nie zastanawiamy, czyli tej warstwy artystycznej. Muszę powiedzieć, że ten serial na pewno ma pierwszy odcinek bardzo taki wciągający, obiecujący. Ja po pierwszym odcinku po prostu bardzo dużo się spodziewałem. Ale no, w tym pierwszym odcinku też ogromnie dużo się dzieje. Natomiast powiedziałeś o czymś takim bardzo ciekawym, że ty, oglądając ten serial, no ja tutaj trochę przesadzę i powiem, że zmagałaś się z pewną frustracją wynikającą z tego, że jak może do tego dojść. Znaczy, z takim niezrozumieniem tak to powiedziałaś, tak?
Wiesz co, no myślę, że to jest tak, że jak obserwujemy kogoś, kto zachowuje się z naszej perspektywy w sposób nieracjonalny, czyli nie rozumiem, dlaczego on ufał temu liderowi. Nie rozumiem, dlaczego narażał życie swojej partnerki. Dlaczego narażał życie i dobrostan swojego dziecka. To było dla mnie zupełnie nieczytelne.
To jest bardzo ciekawe, bo tak właśnie się dzieje w praktyce. Jeżeli bardzo często jest tak, że no, mamy taką okazję zaraz po obejrzeniu filmu takie dyskusje prowadzić w większych, mniejszych grupach. I właśnie, a gdybyś mogła powiedzieć trochę językiem emocji, co ty wtedy czułaś?
Bo ja czułam złość. Ja czułam złość na to, że on się zachowuje w ten sposób, że tak traktuje ludzi, którzy są wokół, że zupełnie nie widzi, co się dzieje, i że wierzy w to wszystko, co się dzieje w tym tytułowym niebie. To tytułowe niebo to po prostu taki dom, no taka społeczność, można tak powiedzieć.
Tak, taka mała społeczność na Dolnym Śląsku, zdaje się.
I racjonalnie zdaje sobie sprawę, że to jest perspektywa osoby, która obserwuje to z zewnątrz i że z wewnątrz różne rzeczy wyglądają inaczej, ale jednocześnie bardzo mnie to frustrowało. To też jest ważne, że cała akcja serialu dzieje się na początku lat 90., więc też jesteśmy w takiej erze bez telefonów komórkowych, bez internetu, to też nadaje.
Zaczęłaś mówić o tym, że opowiadając o tym, co ciebie frustrowało, co cię złościło, mówiłaś o tym, że niepojęte jest dla ciebie, jak on może tak traktować partnerkę, co znaczy jakby kosztem partnerki, dziecka, nie uwzględniając tych ich krzywdy z tym związanej, dalej tkwić w tej relacji. Coś takiego, tak?
Dobrze. Bardziej myślę o tym, że uznaje, że robi najlepiej, jak może, a robi rzeczy... No tak, krzywdzi ich. Myślę, że to jest
i to
też...
jest ciekawe, bo się zaczyna nie od nich, tylko od matki. Bo przecież na początku nie ma partnerki. Partnerkę poznaje tam, zdaje się.
Wciąga ją właściwie w
tak, dokładnie.
Całą
dziecko też się tak tam pojawia i w pewnym sensie staje się też dzieckiem tej społeczności. Jakkolwiek chodzi o to, że matka rzeczywiście od początku... Na początku zaczyna się tak, że chłopiec wychowuje się w domu bez ojca. Widzimy, że matka wychowuje sama tego ojca. Widzimy też tego syna. Widzimy też bardzo taki delikatny niuans, mianowicie, że ten chłopiec, taki młody dorosły, bardzo chciałby być artystą. Występuje w jakimś, na jakimś takim koncercie gminnym.
W takim konkursie.
Konkursie jakimś takim. Natomiast jest to absolutnie niezgodne z wyobrażeniami mamy na temat przyszłości tego syna. No i ten serial właśnie tak się zaczyna, że mama zabrania kategorycznie.
Właściwie to jest nawet trudniejsze, bo tam się dzieje taka scena, w której jeżeli on przegra ten konkurs, to oznacza, że idzie na prawo. Czyli oni nawet jakby negocjują między sobą to, jak ma wyglądać jego przyszłość. Tak jakby ona była równorzędnym partnerem w ogóle w rozmowie na temat tego, jak on jakby ich zdanie na temat jego przyszłości, jego dorosłości, to jest dorosły człowiek, jest równie ważne, że oni mogą negocjować to.
No, nie tylko, że równie ważne, bo nie wiem, czy pamiętasz, tam jest bardzo krótki taki fragment pokazujący, jak się to wszystko zakończył, ten wątek, że ten chłopiec mógłby wygrać, był najlepszy, ale mama zadbała o to, żeby on nie wygrał. W związku z tym mama jakby w sposób przemocowy przejęła nad nim kontrolę, dbając o jego dobro.
W swoim mniemaniu, tak? Że ona wie lepiej niż on.
No tak, no i w zasadzie obiektywnie, oceniając lata 90., to pewnie z punktu widzenia tej mamy i może wielu też rodziców, lepiej było zostać prawnikiem. piosenkarzem niż muzykiem.
Chociaż, ja rozumiem, chociaż ja lubię...
Ja tu mówię oczywiście cudzysłów, bo
tak,
to,
oczywiście,
jakby,
ja lubię
żeby muzycy do nas... zachęcamy, żebyście dzwonili i powiedzieli, że się opłaca być muzykiem, ale no właśnie...
Tak, to jest ta anegdota, że ciotka Johna Lennona też chciała, żeby on tam chyba księgowym został, bo z tej gitary to chleba nie będzie. Oczywiście nie wszyscy zostają Johnem Lennonem, mamy tego świadomość. Bardziej chodzi o to, jak młody człowiek może decydować i samostanowić.
I cały czas przypominamy, że możecie państwo do nas dzwonić, zwłaszcza, że się najciekawszy przed nami, więc możecie zabrać głos w tej naszej rozmowie 22 44 44 044. I wracam do tej opowieści na temat tego, co się tam w tym serialu dzieje. Zaczyna się ten pierwszy odcinek właśnie tak, że mama całkowicie skoncentrowana na dziecku, taka, moglibyśmy powiedzieć, wspaniała matka Polka. Taka zabiegająca o dziecko, dbająca o niego. No, widzę, mówisz,
nie,
że nie.
Nie, nie, no ja mam takie...
A właśnie, jak ty to widziałeś?
Wiesz co, dla mnie to ona była taką matką, która przydusza.
Ale...
Bo jej życie to jest jego życie. Czyli ona nie ma żadnej przestrzeni swojego życia. Wszystko, co się dzieje w jej życiu, jest o nim, dla niego, wokół niego, żeby on zupełnie nie ma takiej sfery też swojej indywidualności.
No i to jest ciekawe bardzo, bo gdyby zaprosić...
Jej też nie lubiłam w tym serialu.
A gdyby zaprosić tę matkę albo inne matki, które z różnych powodów musiały przyjąć rolę ojca i matki i całkowicie się skoncentrować na dziecku, rzeczywiście mogłoby się okazać. Ja na nią patrząc widziałem ogromnie dużo starań. Ona przekraczała wszelkie granice, swoje również, słusznie to powiedziałeś, że ona nie miała nic poza. Ona siłą rzeczy...
No tak, ale to jest straszne przecież.
No dla każdej... zależy od punktu widzenia, prawda? I tu jest, drodzy państwo, właśnie kluczowy punkt w zasadzie tego serialu. Od tego się zaczyna wszystko, ale też zachęcamy do tego, tak myślę sobie, żebyśmy my uczynili z tego taki punkt kluczowy naszej rozmowy dzisiaj. To znaczy, jak ta relacja z matką mogła być odebrana przez różne osoby, przez ciebie, przeze mnie, przez innych słuchaczy.
To powiedz, jak przez ciebie była odebrana, jak ty na nią reagowałeś?
Ja odczuwałem bardzo dużo ambiwalencji, to znaczy rzeczywiście, po pierwsze w ogóle ten chłopak mnie nie złościł, to tak właśnie u mnie wywoływał jakieś takie uczucia troski, to znaczy w sensie ja tam widziałem jakiegoś kompletnie zagubionego człowieka, który potrzebował wsparcia. Ta mama też na początku, no ale ja mam różne jakieś skrzywienia terapeutyczne, więc ja patrzę czasami na problemy przez taki pryzmat, jak je rozwiązać, ale rzeczywiście to było tak, że ja widziałem, oglądając tę scenę, czy tę diadę taką, czy, no, mamę z synem, i miałem tam bardzo dużo takich uczuć związanych z bezradnością. To znaczy, ta matka była przejęta czasami, w których żyła, tym, że sama wychowywała to dziecko i tym, że świat jest niebezpieczny i że ona musi się bardzo postarać i ona się bardzo starała, ale rzeczywiście kompletnie nie widziała syna, który no, był dorastający, dorosły.
No tak, szedł na studia, czyli tak, tam miał 19 lat.
Więc to był młody dorosły. I to jest wbrew pozorom coś, co się dzieje nie tylko w latach 90., nie działo się tylko we wcześniejszych, to dzieje się też teraz i będzie się działo w przyszłości. To znaczy, cała sprawa jest taka, że jesteśmy tak konstruowani psychicznie, że w relacjach, kiedy dziecko jest dla nas najważniejsze, bo widać tam rzeczywiście dla tej matki, że to dziecko jest najważniejsze, to mamy nie tylko i relacje, i jakieś różne zjawiska w naszym życiu, jeśli są dla nas ważne, to równocześnie odczuwamy bardzo silny lęk w związku z tymi zjawiskami. Czyli jeżeli mamy jakąś ważną dla nas osobę, na przykład dziecko, to w tej relacji matka-dziecko z całą pewnością pojawia się bardzo duży lęk. I teraz, jeżeli taka matka z różnych powodów, na przykład z powodu własnych doświadczeń, z powodu tego właśnie, jakie dzieciństwo miała ta matka, czy ma wsparcie, czy nie ma wsparcia społeczne i tak dalej.
Ale też sytuacji politycznej.
Tak.
No bo to jest tam początek lat 90., 90. chyba pierwszy rok, czyli też transformacja, niepewność, to też ma wpływ.
Tak, i też bardzo niebezpieczny świat wokół, dla takiego młodego człowieka, więc dla niej to jeszcze bardziej, czyli jakby Polska nie jest na takim etapie, na którym można by swobodnie się rozwijać w różnych dziedzinach, tak jak teraz, tylko dużo łatwiej było wpaść w jakieś takie dziwne środowisko, które mogło być z punktu widzenia takiej mamy groźne. W związku z tym
mówimy, i to się wydarzyło.
I to się
pamiętajmy,
wydarzyło,
że ten jej lęk okazał się czymś, co było...
Urzeczywistnił się.
Najgorsze,
o czym ona myślała. Oczywiście ona nie myślała w takich kategoriach. Zresztą do tego przejdziemy. Mówimy tak, że ona, kochając, odczuwała bardzo silny lęk. Można powiedzieć, że znak równości między miłością a lękiem był widoczny u tej bohaterki. Zresztą bardzo często jest tak, że kiedy mówimy o kimś bliskim, do kogoś bliskiego, to ogromnie często w języku polskim posługujemy się określeniem martwię się o ciebie. Czyli to zamartwianie się.
Czyli umieram trochę, obumieram, obmartwiam się.
Tak, dokładnie tak. Za ciebie, dla ciebie. To jest w ogóle bardzo ciekawe w różnych językach. W języku ormiańskim dosłownie oznacza to umrę dla ciebie. Tak można by w dużym skrócie.
Ale nikt nie prosi, przetłumaczyć. Nie?
Zobacz, jakie to jest obciążenie.
Tak.
Czyli jeżeli miłość objawia się w taki sposób, że u matki, u ojca, u innego opiekuna jest bardzo silny lęk dotyczący tego, żeby chronić to dziecko, to jednocześnie nieuniknione jest w takiej sytuacji, jeżeli matka nie ma odpowiednich sposobów radzenia sobie z tym lękiem, nie ma odpowiedniego wsparcia, to siłą rzeczy jedyny sposób, który przynosi w pewnym sensie ulgę, to jest kontrola. Bo zobacz, co musiała ta mama robić, żeby się poczuć chwilowo dobrze. No, przejąć kontrolę. Jeżeli była w stanie wpłynąć na to, żeby to dziecko nie poszło w kierunku artystycznym, nawet jak to się wiązało tam z dogadaniem się z jakimś przewodniczącym konkursu, no to ona to robiła, byleby nie dopuścić do tego, żeby dziecku się zadziała krzywda. Czyli na razie, nim tutaj przejdziemy do naszej słuchaczki, która już do nas zadzwoniła, zatrzymujemy naszą rozmowę na tym etapie, że miłość równa się ogromnie często lęk, a lęk doprowadza do kontroli, która się różnie kończy.
Zadzwoniła do nas pani Ilona z Katowic. Dobry wieczór, pani Ilono, witamy na antenie.
Dobry wieczór.
Halo, pani Iwono, czy może słyszy nas pani?
Dzień dobry. Witam serdecznie.
Witamy na antenie.
Tak, Ilona, dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, nie jestem w stanie się wypowiedzieć na temat tego serialu, bo serial nie oglądam, natomiast postanowiłam zadzwonić, ponieważ słyszałam wstęp do audycji poświęcony pracy, którą jak rozumiem, pan doktor tutaj obronił. I chciałabym się, jeżeli można, jeżeli to nie jest jakby zbyt daleko idący temat, zapytać się o kilka kwestii związanych z tą pracą.
Proszę pytać, pani Ilono, jeśli to... Jakby mogła pani zacząć od tego, może co my możemy dla pani zrobić? To znaczy, czy ma pani jakieś takie pytanie dotyczące pani potrzeby, czy to jest tylko w kwestii zaciekawienia i zaspokojenia ciekawości?
Nie tyle zaciekawienia, ale ponad 20 lat temu napisałam pracę magisterską, która była poświęcona, była bardzo ciężka, bo bardzo ciężko było ją obronić. To była praca magisterska, która miała tytuł Kobieta widz.
Aha.
Kulturowe uwarunkowania percepcji.
Bardzo ciekawe.
Dlatego jak usłyszałam wstęp do tej audycji, pomyślałam sobie, że strasznie chciałabym z panem porozmawiać o pana pracy, ponieważ moja była głównym wątkiem tej pracy i udało się ją obronić, był mechanizm tego, jak wchodzimy w rolę. Identyfikacji.
Z rolą, tak. Pani Ilona,
chciałam zapytać, jak to wyglądało u pana w pracy, a dlaczego też o to pytam, bo No moment, przez przypadek na lekcjach tanga ostatnio spotkałam mojego pana profesora, który tą pracę jakby opiniował.
Aha, u recenzenta.
Mhm. I powiedział mi, że od 20 lat nie spotkał się z lepszą pracą, że jeszcze do tej pory nic takiego nie powstało, więc a mi się wydawało, że moja praca już na tym etapie teraz, kiedy wiemy wszystko o gender i tak dalej, jest absolutnie anachroniczna, więc no bardzo chciałabym usłyszeć, jak...
Pani Ilona, ze względu na temat tej audycji, to będzie nam niezręcznie zabierać czasu na takie techniczne rzeczy. Natomiast te prace można znaleźć w bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Ona jest cała dostępna i można ją przeczytać. W sieci też można znaleźć recenzje, to z nimi krócej, łatwiej zapoznać. Jak pani wpisze moje imię, nazwisko i napisze recenzję, to łatwo wyskoczą te recenzje. I one są po prostu łatwiej, szybciej przeczytać. Natomiast myślę, że te nasze odkrycia dotyczące zarówno wykorzystywania filmu, jak i to, co pani powiedziała na temat mechanizmu wchodzenia w rolę, one są...
Identyfikacji, tak.
Identyfikacji
z rolą. Z rolą, z płcią naprawdę, którą mamy, no po prostu chcąc, nie chcąc, kodowaną, tak?
Więc na ten temat muszę pani powiedzieć, że bardzo dużo ciekawych rzeczy można znaleźć, zarówno w starej literaturze, na przykład u Freuda, bardzo...
to jest podstawa.
Dokładnie, ale też współcześnie bardzo wiele mówi się na przykład o tym w literaturze, że na temat traumy, bo to jest audycja o zdrowiu psychicznym, więc bardzo często mówimy o takich zjawiskach złożonych, że na temat traumy, szczególnie traumy doświadczanej przez kobiety, ogromnie często jakby jedynym sposobem komunikowania się ze światem o tej traumie, to jest w pewnym sensie jakaś abstrakcja. To jest wymyślenie pewnej postaci, przez którą można pewne rzeczy opowiadać. Czyli, że generalnie my też planujemy taką audycję zrobić dotyczącą w ogóle traumy i sztuki, czyli związku między traumą a sztuką. Zachęcamy, żeby pani obserwowała nas.
Mam kilka takich tematów.
Niebawem będziemy mieli rozmowę ze specjalistką prowadzącą w ogóle terapię traumy przez sztukę. Natomiast generalnie zachęcam, żeby pani eksplorowała ten temat, bo można znaleźć dużo ciekawej literatury, jednocześnie rozwinąć nieco takie jakby swoje widzenie.
Ale proszę mi powiedzieć, czy w tej pana pracy są takie wątki? Czy ja tam je znajdę?
To znaczy wątki dotyczące traumy?
Wątki dotyczące identyfikacji płci.
Nie, takich wątków nie znajdziemy, więc być może pani praca rzeczywiście jest rzadkością w tym obszarze. Także gratuluję jeszcze raz za tak wspaniały pomysł i dziękujemy za pani telefon.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
To była pani Ilona z Katowic, 22 44 44 0 44 to telefon do studia. I przechodzimy do tej części historii naszego bohatera. Przypomnę, rozmawiamy o kinoterapeutycznie o serialu Niebo, Rok w piekle, który można obejrzeć na HBO, w którym on zaczyna mieć takie bóle, ogromne bóle brzucha.
No właśnie, i to jest bardzo, bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo rzeczywiście na początku widzimy tę historię miłości, bardzo intensywnej polskiej miłości prawdziwej, w której...
Polskiej, dlaczego użyłeś słowa polskiej?
No dobrze, polsko-ormiańskiej.
Nie, ale jestem ciekawa, czy to jest jakieś kulturowe...
Tak, ja myślę, że to jest bardzo, bardzo kulturowe, dlatego że nawet to widać na przykładzie bardzo małych dzieci. To znaczy taka troska bardzo często w tej części świata, w której żyjemy, objawia się właśnie bardzo dużą kontrolą od początku. Dziecko nie może się przeziębić, nie może chodzić boso, nie może bez czapki, nie może bez szalika. I oczywiście, że to są takie naturalne, rozumiem, przejawy troski, ale próbuję pokazać, że my tak rozumiemy troskę, miłość, mianowicie, że powinniśmy nie doprowadzać do jakiejś trudności, do jakiejś krzywdy. Powinniśmy spróbować jakby uchronić dziecko przed jakimiś trudnościami. Tymczasem życie polega na tym, że my potrzebujemy wypracować odporność psychiczną na różnego rodzaju zjawiska. Zresztą nie tylko psychiczną, odporność fizyczna również polega na tym, że nie możemy się izolować. Masz dzieci małe, więc pewnie doświadczasz to na co dzień, że no właśnie tej odporności nabywamy. Zresztą dzieci mają dużo większą odporność. Czasami po dziecku, dziecko szybko przechodzi przez jakiś wirus, a u dorosłego...
I teraz wszyscy rodzice małych dzieci wzdychają przed... Tak. No to właśnie.
Czyli chodzi o to, że ta odporność psychiczna i ta odporność fizyczna, ona wymaga kontaktu z rzeczywistością, wymaga zdarzenia się pewnego narażania się na te trudności, oczywiście w takim stopniu, żeby one były możliwe do pokonania, i w ten sposób nabywamy odporności.